O Christianie Hornerze, który wstawił się za Ricardo. O Las Vegas, które będzie trochę jak zimowe testy. O bardzo dziwnym zachowaniu juniora Red Bulla i o Alonso ganiającym paparazzi. O tym między innymi będzie w najnowszym 8 biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Partnerem 8 biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. A na początek tego odcinka mam do Was pytanie. Dajcie znać w komentarzach. Zastanawiam się, kiedy nagrać najbliższy odcinek, bo Vegas wygląda trochę inaczej pod kątem rozkładu godzinowego, powiedzmy, weekendu wyścigowego. W piątek rano, bardzo wcześnie rano mamy treningi i zastanawiam się, czy nagrać kolejny 8 bieg w czwartek po południu, czyli byłby pewnie tak 16, max 17 już odcinek gotowy. Mielibyśmy wtedy te czwartkowe wypowiedzi kierowców już gotowe i można by się do nich odnieść. Czy wolicie odcinek w piątek już po treningach? On się dosyć szybko może zdeaktualizować, bo w sobotę rano mamy kwalifikacje, ale tak samo ten czwartkowy. Jak go nagram, to za chwilę w piątek będą treningi. Wydaje mi się, że chyba lepiej zrobić to w czwartek, ale dajcie znać, jeśli Wy macie jakieś preferencje, będę za nie wdzięczny i też na podstawie tych Waszych opinii będę starał się po prostu podjąć decyzję, kiedy ten odcinek kolejny nagrać. No a teraz lecę już z tym odcinkiem i zaczynam od Vegas, no bo słuchajcie, Vegas będzie bardzo specyficzne pod kątem tego, jak do takiego weekendu się zespoły przygotowują, no bo mamy zupełnie nowy tor, na którym, słuchajcie, będzie kilka ważnych czynników, które utrudniają dobre przygotowanie się do weekendu. Ciekawie opowiadali o tym różni inżynierowie z różnych zespołów Formuły 1, no bo tak, jest to nowy tor. Oczywiście zespoły mają ten tor już u siebie w symulatorze, no ale tak naprawdę nigdy swoich samochodów w tym prawdziwym torze przecież nie sprawdzały, więc do końca nie wiedzą, jak naprawdę wygląda ten asfalt i jak będzie oddziaływał na opony. Jak to dokładnie wygląda tam z wszelkimi nierównościami toru, no bo też tam nawierzchnia w Vegas była zmieniana. No pytanie, jak będzie wyglądało z temperaturami, bo ten wyścig czasu lokalnego będzie odbywał się w nocy. Kierowcy będą kończyć jazdy gdzieś tam w okolicach, kończyć pracę w okolicach pierwszej w nocy i tam może być między 7 a 10 stopni. To jest bardzo niska temperatura jak na Formułę 1. Tak czasami bywało podczas zimowych testów, kiedy jeszcze odbywały się w Barcelonie. Ja sam byłem kiedyś na takich testach, na których, słuchajcie, spadł śnieg i trzeba było trochę poczekać, aż sytuacja pogodowa się uspokoi. Teraz testy w Bahrajnie, więc takich problemów nie ma. No ale sam inżynier z Red Bulla mówił o tym, że zespoły czasami w takiej sytuacji po prostu zakrywają część chłodnic, żeby po prostu mieć odpowiednią temperaturę silnika. Ale ostatecznie inżynierowie są zgodni, że mniejszym problemem będzie kwestia tych niskich temperatur, jeśli chodzi o silnik i o właśnie odpowiednie nagrzanie wszelkich elementów samochodu, bo i tak to się wszystko ponagrzewa, ale właśnie opony, jak one się będą spisywały w takich warunkach. Alex Albon mówił, że może w kwalifikacjach będzie trzeba przejechać kilka tak naprawdę okrążeń przygotowawczych i dopiero po tych kilku okrążeniach opony będą w stanie działać, więc to może być bardzo ciekawy weekend pod kątem tego, jak trzeba będzie włączać te opony i wprowadzać je w okno temperaturowe, ale też teraz to, co dzieje się w fabrykach, też bardzo ciekawe i myślę, że zapytamy o to Marcina Budkowskiego, będzie naszym gościem Viaplay w weekend, żeby nam powiedział, jak to wygląda ze strony zespołu właśnie pod kątem przygotowania do takich zupełnie nowych torów. No i też Dave Robson z Williamsa mówił, że zespół pojedzie do Vegas z takimi kilkoma różnymi opcjami na stole. Wariant A, B, C, D i pewnie parę tam jeszcze innych. No i trzeba będzie jak najszybciej, jak najwięcej uczyć się w trakcie każdego kolejnego treningu i później sobie któryś z tych wariantów wybrać i ewentualnie go trochę dostosować. Czystą kartkę tak naprawdę w tym momencie mają wszystkie zespoły. Trudno przewidywać, kto tam będzie wyjątkowo szybki, a kto nie, ale no, oczywiście szybki może być Red Bull, ale też kierowcy Ferrari sami mówią, że to może być dla nich dobry weekend. Charles Leclerc troszkę miał pecha ostatnio w Brazylii, ale teraz mówi, że Vegas może być naprawdę dobrym dla nas wyścigiem. Wszystko wskazuje na to, że tam nie będzie potrzeba dużego docisku, więc w takich warunkach możemy być tam naprawdę konkurencyjni, choć wciąż nasz samochód nie jest łatwy w prowadzeniu. No jak sam Charles Leclerc z Ferrari tak mówi, to rzeczywiście myślę, że jest szansa, że Ferrari o coś ciekawego w tym wyścigu powalczy. A propos Ferrari, a propos ciekawych rzeczy, ostatnio Wam mówiłem o tych nowych strojach kierowców na Vegas, jednorazowe takie malowanie, jeśli chodzi o te stroje, no i też jednorazowe malowanie, jeśli chodzi o samochód. Pewnie część z Was już widziała, bo to parę dni temu się pojawiło, zaraz po poprzednim odcinku, ale tak wygląda to Ferrari w odmienionej wersji na Vegas. Mi się naprawdę to malowanie bardzo podoba. A teraz słuchajcie dwa słowa na temat sprintów, bo sprintów w tym roku już mieć nie będziemy. Na przyszły rok będzie ich taka sama liczba, bo będzie 6, ale pewnie coś się zmieni. Pewnie zmieni się dzień rozgrywania kwalifikacji do sprintu. Jakieś zmiany w tym formacie myślę, że na pewno zajdą. Były takie propozycje, że może zrobić oddzielną klasyfikację dla tych sprintów, ale nie wiem, szczerze mówiąc, czy to nam jakoś bardzo poprawi widowisko, bo właśnie zaraz Wam powiem, jak wyglądają te klasyfikacje, jeśli sobie spojrzymy na wszystkie dotychczasowo rozegrane sprinty, ale szału nie ma i tam jakiejś wielkiej walki też by nie było i to nie wzbudzałoby w nas dodatkowych emocji, ale może ten pomysł z oddzielnym liczeniem sprintów, nie wliczeniem do klasyfikacji generalnej, ale wtedy odwracamy grid i robimy totalną po prostu zabawę, jeśli chodzi o taki układ. Może to jest jakiś pomysł, pójście właśnie w zupełnie rozrywkową stronę. Jestem ciekaw, na co Formuła 1 ostatecznie się zdecyduje. No a teraz Wam pokażę, jak wygląda klasyfikacja tegorocznych sprintów, klasyfikacja punktowa. No, zaskoczenia nie ma, Max Verstappen oczywiście najlepszy. Sergio Perez przed Carlos Sainzem, w sumie 15 kierowców z punktami. No a jeśli sobie spojrzymy na wszystkie sprinty dotychczas rozegrane we wszystkich tych trzech 2021, 2022, 2023, trzech sezonach, dobrze policzyłem. I tutaj sobie spojrzymy na liczbę zwycięzców, no to tutaj zaskoczenia nie ma. Max wygrał oczywiście najwięcej, ale nie ma tutaj żadnego kierowcy Ferrari, nie ma Lewisa Hamiltona, a są Bottas czy jest Oscar Piastri, więc tutaj chociaż jakąś taką małą ciekawostkę w kontekście tych sprintów mamy. A jeśli już mowa o ciekawostkach, to króciutka informacja ze świata Fernando Alonso. Fernando pomiędzy tymi wyścigami w Brazylii i w Las Vegas postanowił na momencie wrócić do Hiszpanii, no i od razu ruszył w pościg za nim paparazzi na motocyklu, no i Fernando skomentował to na swoim Instagramie, że klasyczne przywitanie w Hiszpanii. Rzadko tu przyjeżdżam, ale chyba jeszcze rzadziej muszę, ale tym razem wysłali naprawdę słabo przygotowanego fotografa, napisał Fernando, no i wrzucił zdjęcia, jak tam ostatecznie paparazzi zaczyna uciekać, widać numer rejestracyjny, przejeżdża przez chodnik na tym swoim motocyklu, więc może jakaś kara go spotka. Z Fernando lepiej nie zadzierać, ostatnio mówił, że ci, którzy na niego takie plotki na jego temat rozsiewają, będą wyciągane wobec nich konsekwencje, więc być może wobec tego paparazzo też będą konsekwencje wyciągnięte. Swoją drogą, zobaczcie, że cały czas jakby Fernando ma naprawdę mocną pozycję, jeśli chodzi o swoje nazwisko i o popularność w Hiszpanii, bo no, wysyłać paparazzi to już jest takie potwierdzenie tego, że rzeczywiście cały czas jest to po prostu gorące nazwisko na rynku medialno-plotkarsko-tabloidowym. Gorącym nazwiskiem jest też nazwisko kierowcy, który jeździ w hiszpańskiej F4, no i który dał niezły popis w ostatni weekend. Słuchajcie, chodzi właśnie o hiszpańską F4, o rundę na torze pod Barceloną i o kierowcę, który nazywa się Enzo Delini. To jest Francuz, młody kierowca, 15-letni, obiecujący zawodnik, na początku tego roku zrekrutowany przez Helmuta Marko do juniorskiego programu Red Bulla, czyli jest to po prostu junior Red Bulla. No i pan Enzo popisał się nieźle w ostatnim wyścigu, bo po starcie wypchnął dość brutalnie innego zawodnika na trawę. Tam w ogóle się nie liczył z tym, że trzeba mu trochę miejsca jednak zostawić w dojeździe do pierwszego zakrętu. Skutkowało to tym, słuchajcie, że pokazano mu, nadano na niego karę zjazdu do alei serwisowej. Miał przejechać przez aleję, ale pan Delini zignorował tę karę. Postanowił nie przejeżdżać w ogóle przez aleję serwisową, więc sędziowie osłupieli, no ale co zrobić? Trzeba go po prostu z tego wyścigu zdyskwalifikować. Pokazali mu czarną flagę, to oznacza koniec wyścigu, zjeżdżasz, bo jesteś zdyskwalifikowany, ale Enzo Delini postanowił to też zignorować i po prostu sobie dojechać do końca tego wyścigu, co więcej dojechać na drugim miejscu. Na podium już nie wszedł, wiadomo, ale no, sytuacja kuriozalna, nie wiem, co tam w jego głowie się działo, nie ma jeszcze żadnych konsekwencji takich większych wobec niego wyciągniętych, to było no, ledwie wczoraj tak naprawdę, w niedzielę, więc myślę, że konsekwencje jakieś będą. Pytanie jakie? Jakie będą ze strony organizatora serii FIA, no i też jak to będzie wyglądało pod kątem całej rodziny Red Bulla. Obstawiam, że może się z tą rodziną pożegnać. No głupi sposób na pożegnanie się z wyścigowym Eldorado, bo tak trzeba nazwać dla 15-latka wejście do Akademii Red Bulla. Super sprawa. No ale cóż, oleju w głowie też trochę trzeba mieć. Ciekawie, jak on sam się będzie z tego tłumaczył. Nie byłby pierwszym kierowcą, który z rodziny Red Bulla został wyrzucony za dziwne zachowanie. Ostatnio chociażby Yuri Vips też został z tej rodziny Red Bulla wyrzucony za używanie niewłaściwego języka podczas streamowania jednej z gier, to chyba było Call of Duty Warzone, wydaje mi się. Czekamy na to, co zrobi Red Bull w tej sprawie, a ja jeszcze dwa tematy mam do poruszenia w tym odcinku. A w zasadzie dostatecznie jedną informację Wam tylko podam, bo ta, którą miałem też podać, jednak mi się teraz wydaje średnio ciekawa. Nowa rola będzie w FIA, komisarz do spraw Formuły 1. Tym komisarzem będzie były dziennikarz. Nie, ma on pomagać przy tworzeniu i wprowadzaniu zmian w Formule 1, jakby z ramienia FIA. No i będzie miał sporo pracy, bo zaraz nowy Concord Agreement, czyli porozumienie Concord, trzeba napisać. To wchodzi od 2026 roku. No i to jest takie bardzo ważne porozumienie wszystkich stron zespołów FIA i Formuły 1 na temat tego, jak to wszystko ma funkcjonować. I on też z ramienia FIA ma w tym uczestniczyć. W końcu ostatecznie widzę, że i tak te informacje Wam podałem. Ale dobra, przechodzę do tej ostatniej już w tym odcinku, ale bardzo ciekawej, bo słuchajcie, mówiącej trochę o historii Daniela Ricciardo i o historii jego rozstania z Red Bullem. Przypomnę, Daniel Ricciardo odszedł wtedy do Renault, co było wielkim szokiem. Zamienić Red Bulla na Renault totalnie bez sensu się to wydawało. Ostatecznie pod kątem wyników też to było bez sensu. Ja dokładnie pamiętam moment, kiedy o tym przeczytałem. Byłem na off-festiwalu w Katowicach, były wakacje, byłem gdzieś w okolicach dworca chyba, PKP. Patrzę w telefonie, Daniel Ricciardo do Renault, mówię, nie, to jakaś ściema, to niemożliwe. No ale okazało się to prawdą. No a Ricciardo poprzednie dwa sezony z Maxem, no w miarę wyrównana walka, 2017 wyżej od Maxa w generalce, 2018 za Maxem, ale tyle samo zwycięstw, punktów tam ponad, no prawie 80 mniej od Maxa. No ale Danielowi się ulało, nie chciał już być z Maxem chyba w jednej ekipie, widział, że jednak trochę bardziej tego Maxa tam faworyzują, no i też sytuacja z Baku, kiedy obaj panowie się zderzyli i to Ricciardo spotkał się z większym gniewem, powiedzmy, ekipy zarządzającej Red Bullem, no to go skłoniło do tego, żeby z tego układu się wymiksować. Ale Christian Horner w podcaście F1 powiedział, że oni już widzieli, że przy tych rozmowach o nowym kontrakcie z Danielem, że jest delikatne niezadowolenie, no i Christian Horner mówi, że poszedł wtedy do szefa Red Bulla, do Dietricha Mateschitza, który brał udział w tych negocjacjach też i powiedział, słuchaj, pokażmy trochę miłości Danielowi, dajmy mu trochę więcej pieniędzy, bo wiesz jak jest, Helmut jest bardziej za Maxem. I to też ciekawe stwierdzenie z ust Christiana Hornera, wprost to powiedział. No i mówił do Mateschitza, pokażmy właśnie mu, że zależy nam po prostu na Danielu. No i po paru dniach Horner wrócił do Mateschitza i mówi, no i co, dogadaliście się jakoś z Danielem? A Mateschitz odpowiedział, tak, powiedziałem, że dam mu dokładnie ten sam kontrakt, tę samą sumę, którą dostaje Max. No i Horner powiedział, wow, no ale czy ty wiesz w ogóle, ile my płacimy Maxowi? No i wtedy Christian Horner zdradził Mateschitzowi, ile rzeczywiście płacą Maxowi, na jaką sumę się z Maxem dogadywali. No i wtedy powiedział Mateschitz, wow, kto się zgodził na taką sumę dla Maxa Verstappena? W ogóle o co chodzi? I Christian Horner mu odpowiedział, stary, no ty się zgodziłeś na tę sumę, więc jakby nie ma o czym dyskutować. No ale ostatecznie skończyło się to tak, że Daniel tych pieniędzy nie zobaczył, bo odszedł do Red Bulla. No i Christian Horner też to skomentował, że Daniel to świetny gość, który po prostu miał bardzo złych doradców na wcześniejszych etapach swojej kariery. Więc taka anegdotka, ale ja wiem, że jest takie powszechne. Znaczy, patrząc na wyniki, no to jest to oczywiste. Daniel Ricciardo zrobił źle odchodząc z Red Bulla, bo to Red Bull dawał mu szansę na zwycięstwa w wyścigach, a zespoły, do których poszedł później, prawie że zakończyły mu karierę. Ten McLaren mu prawie karierę zakończył, a w Red Bullu jednak szło mu lepiej. ale też może jednak ostatecznie Daniel potrzebował tego wszystkiego. Może gdyby został wtedy w Red Bullu, ta frustracja by narastała i byłoby też źle z jakichś względów i też by się zaczął zapadać jak w tym McLarenie. No nie wiem, w każdym razie jeśli on czuł w tamtym momencie, że potrzebuje oddechu, potrzebuje odejść, no to być może to była na tamten moment z jego perspektywy najlepsza możliwa decyzja. W każdym razie czekam na Wasze sugestie co do kolejnego odcinka, a ja ten odcinek już kończę. Żegnam się z Wami. Czekamy na Las Vegas.